Gość dnia Radia Gdańsk.
W naszym studiu Michał Rudzki, wiceprzewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Gdańsku, rozmawia Beata Gwoździewicz.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa. W ostatnim tygodniu w całym kraju odbywało się wiele uroczystości związanych z Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Słowo Holokaust wybrzmiewało w różnych częściach świata, z różnych ust. Ale tak się zastanawiam, jak pan sądzi, wypowiadając słowo Holokaust, czy my mamy świadomość, jak jest to słowo nacechowane, jakie niesie emocje, jaki daje nam przekaz?
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie. Oczywiście samo słowo Holokaust jest tak pojemne i tak może nie do końca zrozumiałe. Często zastępujemy to słowo słowem zagłada.
Najprościej.
Najprościej po polsku i może to bardziej oddaje grozę tamtych wydarzeń.
Ale wydaje mi się, że nie ogrom.
Nie, nigdy nie ogrom, dlatego że trudno tutaj jest mówić o, znaczy można mówić o statystykach, można mówić o liczbach, ale tak naprawdę nie dociera do nas, nie dociera do nas właśnie ogrom tej tragedii, jej masowość. To jest bardzo trudno wytłumaczyć dzisiaj.
Młodym pokoleniom, starszym zresztą też, które tego nie przeżyły.
Tak, oczywiście, dlatego że im dalej, im mniej świadków historii, Tym trzeba znaleźć inne metody, żeby trafić do ludzi, do pokolenia młodego, żeby o tym opowiedzieć.
Właśnie, czy świat o Holokauście wie dostatecznie wiele? Czy jest tyle informacji, które chcielibyśmy, jeśli chcielibyśmy, możemy znaleźć?
Tych informacji oczywiście jest bardzo dużo i dla zainteresowanych osób jest wiele źródeł, wiele miejsc, w których można bardzo dokładnie, precyzyjnie dowiedzieć się o tym, co to była zagłada, jak technicznie się, przepraszam za słowo technicznie, jak ona się odbywała, jaki miała zasięg. Tylko te źródła są dostępne od wielu dziesiątek lat, ale to jeszcze nic nie znaczy, dlatego że mało kto może się udać do biblioteki chociażby Żydowskiego Instytutu Historycznego, poczytać relacje, poczytać źródła.
Właśnie, bo mówiąc o Holokauście myślimy tak masowo, a przecież to jest dramat poszczególnych ludzi, poszczególnych rodzin. Tak. Dramat, który też ciągnie się do dziś.
Oczywiście, że tak. To zagadnienie traumy jest obecne do dzisiaj, nawet w drugim, trzecim pokoleniu. U tych, którzy przeżyli i ich potomków. No i to jest kwestia taka, jak dzisiaj mówić o Shoah, o zagładzie, o Holokauście w sposób zrozumiały. I my się z tym borykamy oczywiście, nie tylko my, nauczyciele, pedagodzy, którzy takie lekcje na przykład dla młodzieży organizują czy przeprowadzają.
To jest tak, jak że trafić? Chyba każde pokolenie musi przemyśleć Shoah we własnym sumieniu.
To prawda, ale też chodzi o to, żeby zrozumieć, że myśmy mieli w niedzielę właśnie debatę na temat, jak powinna wyglądać edukacja o Holokauście. I prawdopodobnie bardzo dużo z tego wniosków wysunęliśmy podczas tej debaty, ale chodzi przede wszystkim o to, żeby sobie uświadomić, że to nie oni zginęli, żeby Polacy, pokolenie młodych, starszych Polaków zrozumiał, że to nie jacyś oni zginęli, tylko to zginęli sąsiedzi. To byli Żydzi, którzy mieli polskie paszporty, polskie obywatelstwo. To byli przecież polscy Żydzi, prawda? I to byli sąsiedzi, to byli znajomi, to byli ludzie, z którymi się stykali.
Ale wie pan, niektórzy spytają, ale po co o nich pamiętać? To było dawno, nie wracajmy do tego, dzisiaj piszemy nową historię. Dlaczego warto i trzeba pamiętać o Holokauście?
Zgadza się. To jest takie zagadnienie, które... jak przeczytałem takie zdanie z wywiadu Hanny Kral, która mówiła o Marku Edelmanie. I Marek Edelman powiedział takie słowa mniej więcej, że co z tego Shoah wyniknęło? Otóż wyniknęło dla następnych lat, dla powojennych konfliktów, dla powojennej kondycji ludzkiej to, że ludzkość się dowiedziała, jak łatwo można zabijać. To było powiedziane w kontekście wojny na Bałkanach, prawda? I gdzie on jeździł z pomocą humanitarną. Więc dlaczego? Dlatego, że to w innej formie może się powtórzyć w każdej chwili. Czasami się powtarza, nie w takiej masie, prawda?
Musimy o tym mówić, pamiętać, żeby to się nie powtórzyło, żeby
tak,
było przestrogą.
Tak, bo to, że zginął 6 milionów Żydów, kwiat narodu, to jest w jednej chwili prawie, że prawda, jeśli chodzi o taki moment historii, w jednej chwili zmieniło się wszystko. To jest przestroga na dzisiaj również, że może to spotkać w każdą inną nację, każde inne środowisko w dowolnym miejscu, no nie tylko w Europie, ale na świecie po prostu.
Trzeba mówił pan, przypominał, że ginęli przyjaciele, sąsiedzi, tak.
Znajomi.
Ludzie, których znano tylko z widzenia, ale też tacy, z którymi się przyjaźniono, spotykano. Ta historia, wydaje mi się, też nie została do końca przerobiona przez nas. Mało się mówi o tym w szkołach, też w rodzinach, bo chyba to jest taki początek, że w rodzinie trzeba mówić o takich też tragicznych wydarzeniach, po to, żeby nie zdarzały się takie incydenty, jak ten ostatnio w Oświęcimiu. Po prostu, żebyśmy godnie umieli uczcić tego typu rocznice i ludzi, którzy odeszli.
To prawda, dlatego że w dalszym, to jest pani przywołała taki przykład ludzi, którzy zupełnie nie rozumieją istoty wspólnoty, no miejsca zamieszkania nie narodowej wspólnoty, ale wspólnoty państwowej, wspólnoty różnorodności, tego, że to jest tylko i wyłącznie ubogacanie, a nie jakaś degradacja. Prawda? Że nie można żyć w przekonaniu, że wszystko to, co inne, to, co odmienne, jest zagrożeniem. No bo to prowadzi do jakichś, nie wiem, schizofrenicznych chyba zachowań.
Przeciwnie, ubogaca, tak jak pan powiedział.
Na pewno tak.
Nie ma zgody na antysemityzm ani na wykorzystanie symboli Polski walczącej, tak mówili przedstawiciele Związku Powstańców Warszawskich po tym oświęcimskim incydencie. Ministrowie też mówią o tym, że trzeba ukarać, jeśli tak się stało. Rzeczywiście powinniśmy pokazywać, że nie wolno zachowywać się tak w miejscach pamięci?
Tak. To wszystkie takie akty, które są nawoływaniem do nienawiści, czy nawoływaniem do agresji, czy też no, temu podobnych rzeczy, powinny być piętnowane, a jeśli one są niezgodne z prawem, jeśli kłócą się z prawem w jakiś sposób, powinny być po prostu karane. I to naprawdę w taki sposób dosyć
dotkliwy,
ale też, ponieważ prawo znaczy prawo, nie wolno, bo takie okrzyki, takie nawoływania do czego prowadzą? To potem prowadzą do na przykład czynów już fizycznych, prawda? To może się przerodzić w taką...
Żeby
taką
do tego nie dochodziło, trzeba poznać naszą wspólną historię. Mówił o tym między innymi biskup Zbigniew Zieliński w 74. rocznicę ewakuacji więźniów obozu Stutthof. Człowiek, który nie zna historii, nie wie dokąd iść. Gdy my się bliżej poznajemy, mówię o różnorodności, o sąsiadach, o współpracownikach, o Polakach i o Żydach, zaczynamy się po prostu lubić, poznajemy się, doceniamy.
Tak, i to jest jeszcze taka, jeszcze jest jedna jest aspekt tej sprawy, że oczywiście na przykład dzisiaj mniejszości żydowskiej nie widać. Ona się nie wyróżnia na ulicach, tak? To już nie są te ci
hasydzi.
Przynajmniej w Polsce, bo oczywiście w krajach europejskich są takie dzielnice, są takie miejsca, gdzie tą społeczność widać, żydowską widać. Po ubiorze,
sposobie zachowania
ulicy, tak.
Może też.
Natomiast u nas nie, oczywiście my jesteśmy Żydami polskimi od pokoleń, można powiedzieć, żyjemy w Polsce, niczym się specjalnie nie wyróżniamy, aczkolwiek jesteśmy. No i o tym też głośno mówimy. No to właśnie, znaczy nie ukrywamy się, tak, nie robimy, nie zamykamy się w kolejnym getcie. Jesteśmy otwarci dla społeczności lokalnej, naszej, gdańskiej, trójmiejskiej. Organizujemy przeróżne inicjatywy,
koncerty, wystawy, spotkania.
Tak, żeby po prostu pokazać, że jesteśmy w tym krajobrazie gdańskim, trójmiejskim, jakąś mniejszością, jakimś środowiskiem, które no, ma swój wkład tutaj do...
I wspólnotą.
I wspólnotą oczywiście też.
A spróbujmy opowiedzieć tę pokrótce oczywiście gdańską historię, pomorską historię Żydów. Gdańsk zawsze był takim tyglem narodów, mniejszości. Tu było słychać różne języki, mieszały się kultury. Kiedy zaczęła się historia Żydów na Pomorzu?
No ona się zaczęła bardzo, bardzo dawno, przed wiekami. Kupcy w okresie już renesansu zjeżdżali do Gdańska jako do portu, tutaj się odbywał
handel,
tak, więc już tutaj Żydzi w tym okresie byli. Potem, ponieważ nie mogli się osiedlać w samym grodzie gdańskim,
to dopiero krzyżacy na to pozwolili, tak, 1440 rok?
Ale potem... Ta historia tak, ale potem właściwie dopiero z małymi przerwami, bo były takie momenty, kiedy za jakieś bardzo duże pieniądze podatków można było handlować, można się było osiedlać w głównym mieście. Potem dopiero po wojnie, po wojnach napoleońskich Prusy pozwoliły na to. Ale to już XIX wiek. I rzeczywiście ta gdańska społeczność była, społeczność żydowska, była taką społecznością znaczącą. To byli ludzie, dzisiaj byśmy powiedzieli, ludzie, którzy, biznesmeni, no, dzisiejsze słowo, ale wtedy się odnosiło do ludzi, którzy prowadzili interesy, mieli fabryki, mieli sklepy.
To też była taka... Gdańsk rozkwitał,
tak,
dzięki
tak, nim. Tak, tak. Między innymi,
i powstała wielka,
tak,
piękna synagoga, której dziś już nie ma niestety.
Tak, została rozebrana. To byli Żydzi niemieckojęzyczni. Oni sami o sobie właściwie mówili, że są Niemcami żydowskiego pochodzenia. Chodzili do synagogi, modlili się. Pod koniec XIX i na początku XX wieku przyjechała tutaj taka grupa tak zwanych Ostjuden, czyli Żydów, którzy uciekli przed pogromami w Rosji i tutaj też się osiedlili. Część oczywiście, jako że to było miasto portowe, okno na świat, więc wyjeżdżali. Część tutaj osiedliła się dlatego powstała ta druga synagoga we Wrzeszczu, w której my w tej chwili jesteśmy. To była ta synagoga ortodoksyjna. I te dwie społeczności oczywiście modliły się w różnych synagogach, ale tworzyły całość, jedność.
Synagoga też była w Sopocie.
Była też synagoga w Sopocie, tam głównie dla przyjezdnych, dla kuracjuszy, bo też trzeba pamiętać, że do Sopotu zjeżdżali Żydzi jako do kurortu z całej Europy, nie tylko tutaj z Polski, z całej Europy. Więc tak, rzeczywiście ta społeczność była znacząca. Byli Żydzi, którzy zasiadali w Senacie Wolnego Miasta Gdańska. Byli senatorami,
byli
naukowcy.
Po prostu żyli wspólnie.
Tak. Na Politechnice Gdańskiej. To było takie środowisko ludzi naprawdę znaczących i mocno tutaj zaczęły.
Warto też dodać, że ta wielka synagoga była jakieś 600 metrów od Bazyliki Mariackiej.
Tak. No, tak,
czyli tak właściwie okno, tak, w okno.
Bardzo wszystko blisko, zresztą na zdjęciach dzisiaj widzimy, jak to była piękna synagoga, jak ona architektonicznie wyróżniała się, jak zdjęcia z Biskupiej Górki, widać właśnie, co widać. Widać Bazylikę Mariacką i widać między innymi właśnie tą wieżę synagogi, prawda? Więc taki punkt mocny w Gdańsku.
Żal, że tego miejsca już nie ma.
Tak.
Synagoga została zbudowana w 1885 roku. Potem zniszczona przed wojną jeszcze przez Niemców.
Ona została rozebrana.
Rozebrana.
Tak, bo Żydzi tutaj w Gdańsku, ta gmina synagogalna została zmuszona do sprzedaży wszystkich swoich nieruchomości. Zmuszona, to znaczy za niewielki procent wartości. Trzeba było sprzedać wszystko pod przymusem i również ta synagoga została sprzedana i rozebrana potem już przez Niemców w maju 1939 roku, tak cegła po cegle.
Mm-hmm. Ale pogromy niemieckie zaczęły się już w 1937 roku. Tak. Niemcy zaczęli, Żydzi zaczęli wyjeżdżać, ci bogatsi pewnie Żydzi zaczęli wyjeżdżać z Gdańska. Może też ci, którym łatwiej było ten Gdańsk zostawić.
Tak, to prawda, że ta akcja, znaczy właściwie ta, no można powiedzieć, akcja wyjazdowa z Gdańska się zaczęła już w 1937-1938 roku. Także właściwie większość Żydów zdołała wyjechać przed wybuchem wojny, II wojny światowej, przed wrześniem. Jeszcze były te kindertransporty, czyli te
samotne dzieci wyjeżdżające,
które wyjeżdżały do Wielkiej Brytanii, z miast niemieckich, między innymi właśnie z Gdańska, jako wolnego miasta Gdańska. Również te kindertransporty dotarły do Anglii. Więc można powiedzieć, że społeczność gdańska w swojej większości ocalała przez to właśnie, że zdążyła uciec.
Ale nie wszyscy wiedzą.
Zwykle do Ameryki Południowej, bo tam jest duża diaspora potomków gdańskich Żydów.
Nie wszyscy też wiedzą, że w Gdańsku było getto.
Było takie getto, które się mieściło w Spichrzu. To było takie jednobudynkowe getto na wyspie Spichrzów i tam rzeczywiście kilkuset Żydów zostało zatrzymanych. Potem oni zostali wywiezieni
do obozów,
między innymi do Auschwitz, do Birkenau, do innych obozów. Ale właśnie do tych oddalonych nawet obozów. I co ciekawe, 39, o ile dobrze pamiętam, osób przeżyło tu wojnę, Żydów w Gdańsku. To jest wielka tajemnica, dlaczego oni przeżyli. Nawet byli zrzeszeni formalnie w gminie żydowskiej. Tego nie wiemy. Nie wiemy, dlaczego tu w Gdańsku, w wolnym mieście Gdańsku, potem już przyłączonym do Rzeszy Niemieckiej,
że zostali, że mieli pomoc?
Nie, nie wiadomo z jakich powodów, dlaczego tym 30 kilku osobom udało się tutaj przeżyć w Gdańsku. To było związane oczywiście jeszcze z pochodzeniem, z niemieckim prawem, które określało, kto jest Żydem, w jakim stopniu. To już nie będziemy się w to zagłębiać, ale fakt faktem, że 30 kilka osób tutaj do końca wojny, do wkroczenia Rosjan.
Pięknie o Żydach mówił Jan Paweł II. Żydzi są naszymi starszymi braćmi w wierze. Pisał też i mówił, jest jeden naród szczególny, jeden lud szczególny. Ten naród żył z nami przez pokolenia ramię w ramię na tej samej ziemi, która stała się jakby nową ojczyzną jego rozproszenia. Podkreślał, że temu narodowi zadano straszliwą śmierć w milionach synów i córek. Piętnowano ich szczególnym piętnem. Mordercy czynili to na naszej ziemi, może po to, aby ją zhańbić. Nie można zhańbić ziemi śmiercią niewinnych ofiar, mówił Jan Paweł II. A jaki jest Gdańsk teraz? Jaka jest Polska teraz? Czy Gdańsk jest miastem otwartym?
Ja myślę, że tak, że jest w dużym stopniu miastem otwartym. Na skutek oczywiście pewnych działań, pewnej animacji, pewnego ruchu, prawda, że tutaj władze Gdańska bardzo zwracały, nieżyjący już niestety Paweł Adamowicz, który bardzo zabiegał o to, żeby Gdańsk był miastem wolności i miastem otwartym. I to było widać w działaniach władz miasta i to jest w dalszym ciągu, mam nadzieję, że będzie kontynuowane, że ta różnorodność będzie coraz bardziej widoczna. My tak już też jako ta mniejszość żydowska podejmujemy działania wspólne z Radą Imigrantek i Imigrantów. To jest to, co chcemy dla Gdańska zrobić, żeby pokazać, że można tutaj współżyć, można wspólnie działać, coś robić, będąc jednocześnie oczywiście tą gdańską społecznością. I myślę, że to jest na przyszłość również takie zadanie, żeby to trwało, żeby rzeczywiście ta otwartość była i ta różnorodność była widoczna i była jakimś takim programem, stała się programem, ale też żeby ludzie o tym wiedzieli i żeby chcieli w tym uczestniczyć, żeby czuli gdańszczanie, że tutaj jest miejsce dla wielu różnych nacji. Tak jak to dzisiaj się odbywa, że przyjmujemy ludzi, którzy są w jakiś sposób zagrożeni, którzy uciekają, prawda? Trzeba im dać szansę, tak jak wcześniej sami Polacy otrzymywali szansę.
i musimy się poznać, żeby się polubić.
Tak, i poznać się oczywiście.
I jak mówił pan prezydent Paweł Adamowicz, równość, wolność, tolerancja, to w Gdańsku powinno zwyciężyć.
To prawda. I no, myślę, że jest w Gdańsku wiele osób, które przyjęły to sobie za punkt honoru, żeby tak było, i wdrażają te słowa w czyny, po prostu w działania. To jest też dla nas jakaś droga, na którą już weszliśmy, na której jesteśmy, ale chcemy to pokazać.
I pokazujmy, i rozmawiajmy, i uśmiechajmy się do siebie.
Tak jest.
Dziękuję serdecznie za to spotkanie.
Bardzo dziękuję.
Gość dnia Radia Gdańsk.